Drodzy, witam wszystkich w poranku dzisiejszego wspaniałego dnia, kolejnego dnia naszej miłej społeczności. Wiele dzisiaj nietypowego w naszej społeczności. Nie w takich okolicznościach przebiegają nasze coniedzielne nabożeństwa, ale też nie sposób było, aby będąc w tak licznym zgromadzeniu, nie poświęcić ani chwili czasu w dniu dzisiejszym na rozważenie dobrego Słowa Bożego. I stąd będziemy chcieli zwrócić naszą wspólną uwagę na pewną historię, która, wierzę, będzie dobrą lekcją dla nas wszystkich. Ona pomoże nam, byśmy mogli zastanowić się nad tym, że prawda powinna w nas dokonywać dobrego dzieła. I to jest tytuł naszej lekcji. Prawda zmienia nas. Tak nazwijmy sobie naszą lekcję. Podstawa naszych rozważań to trzeci rozdział listu apostoła Pawła do zboru w Kolosach, czyli list apostoła Pawła do Kolosan. I w tymże trzecim rozdziale zwróćmy naszą uwagę na 11 wiersz. 11 wiersz tego trzeciego rozdziału mówi nam tak. W tym stanie, jakim stanie? A więc wcześniej apostoł Paweł, poczynając od 9 wiersza, opisuje ten stan, o którym tu mówi. Wyrzekliście się swego starego ja razem z jego nałogami, a zyskaliście nowe ja, które się stale odnawia, dopóki nie pozna w pełni tego, kto go stworzył na swój obraz. Mówi to apostoł Paweł o stanie poświęcenia na służbę Bogu. I teraz właśnie odwołując się do tego stanu, w 11 wierszu mówi tak. W tym stanie nie ma już znaczenia, czy ktoś jest poganinem albo Żydem, czy był obrzezany albo nie, czy jest biały albo czarny, czy jest niewolnikiem czy wolnym. Ale to jest istotne, że we wszystkich jest Chrystus. A więc, drodzy, około tych myśli będziemy prowadzić nasze rozważania, przedstawiając pewną historię, która nam pomoże w tych rozważaniach. Ale zanim do samej historii przejdziemy, proponuję, byśmy zwrócili uwagę na samego autora tych słów, a więc w tym przypadku na apostoła Pawła. Ja rozumiem, że znajduję się wśród osób, które dobrze znają Biblię, dobrze znają jej historię i dobrze znają postać samego apostoła Pawła. Apostoł Paweł nie od razu był apostołem Pawłem. Będąc Żydem, więcej, wywodząc się z faryzeuszy, wcześniej jego imię brzmiało Saul. Saul z Tarsu, bo stamtąd pochodził. I zanim stał się apostołem Pawłem, tym wielkim, wspaniałym apostołem Chrystusowym, był zupełnie innym człowiekiem. Złym? Niekoniecznie. Trudno by nam powiedzieć, że Saul z Tarsu był złym człowiekiem. Był człowiekiem, który chciał służyć Bogu, ale nie znalazł dlatego właściwej formy i właściwego dla siebie miejsca w tej służbie. Szukał go. Ale szukając tego miejsca, nie ustrzegł się błędów, które popełnił. Młodego Saula z Tarsu, drodzy, spotykamy pierwszy raz na kartach historii biblijnej w bardzo dramatycznych okolicznościach. I to nie dramatycznych dla niego samego, ale dla innego, równie młodego człowieka, którego imię brzmiało Szczepan. Tam, w tych okolicznościach, znajdujemy bardzo ukierunkowanego w pewnym działaniu Saula z Tarsu. Popatrzmy, zwróćmy wspólnie naszą uwagę na 7 rozdział Dziejów Apostolskich. To, co odczytuję, niecałkowicie brzmi jak w przekładzie Biblii Gdańskiej, którą większość się posługuje. Czasami jest to nowy przekład Biblii, czasami jest to przekład Biblii w wersji warszawskiej, ale ja odczytuję te teksty ze współczesnego przekładu na język polski. Tak brzmi ten przekład. Przekład na współczesny język polski. I tym się dzisiaj posługuję, żeby to, co odczytuję, było maksymalnie zrozumiałe, jako że Biblia w wersji gdańskiej jest pisana językiem staropolskim. A więc będę z tej Biblii na język współczesny, przetłumaczonej, odczytywał teksty. A więc, drodzy, udajmy się do wspomnianego 7 rozdziału tychże Dziejów Apostolskich i tutaj poczynając od wiersza 58 tego rozdziału znajdujemy ten dramatyczny opis sytuacji, w jakiej pierwszy raz dostrzegamy Saula z Tarsu. Czytamy. Wywlekli go za miasto, nie Saula, Szczepana, o nim tutaj wspomniałem. I tam zaczęli rzucać na niego kamieniami. Świadkowie jego słów zostawili płaszcze pod opieką pewnego młodego człowieka, który miał na imię Saul. To właśnie Saul z Tarsu. Dlaczego tam zostawili swoje ubrania? Żeby nie pochlapać ich krwią mordowanego przez nich, bo tak trzeba to po imieniu nazwać, młodego Szczepana. Dlaczego Szczepan musiał zginąć? Dlaczego musiał oddać swoje młode życie? Dlatego, że inaczej myślał i inaczej wierzył. To nie jest nic obcego. To już w późniejszych czasach spotykaliśmy na kartach historii ludzkości, że ginęli ci, którzy inaczej wierzyli i inaczej myśleli. Możemy powiedzieć, że Szczepan był pierwszym z nich, zresztą o nim się właśnie mówi, że był to pierwszy męczennik dla sprawy Chrystusowej. I czytamy dalej, 59 wiersz. W czasie kamieniowania Szczepan tak się modlił. Panie Jezu, przyjmij mego ducha. Gdy już osunął się na kolana, głośno zawołał. Panie, nie pamiętaj im tego grzechu. Powiedział to i skonał. Tragiczny opis. Tym bardziej, jeżeli właśnie dotyczy młodego człowieka ginącego za swoją wiarę i za swoje przekonania i stojącego tuż obok z kamienną twarzą innego młodego człowieka, który uważał, że dzieje się rzecz właściwa. Bo 8 rozdział i 1 wiersz nam to mówi. Saul uważał to zabójstwo za słuszne. Takie było jego przekonanie. I tak by się wydawało, no może to jest incydent w życiu tego młodego człowieka, oczywiście ciągle mówię o Saulu. Może tak się zdarzyło w jego życiu, nie, drodzy? Okazuje się, że w tym czasie młody Saul uważał, że jest to jego cel życia. Jaki? Niszczyć innowierców. Niszczyć tych, którzy myślą inaczej. Którzy nie są zgodni z prawem zakonu, a przecież takie wtedy reprezentował, będąc przedstawicielem faryzeuszy. Zabijać, mordować, niszczyć. Wydawało się, ten młody człowiek znalazł już dla siebie cel w swoim życiu. Takim zostanie. W tym będzie trwał. No i czytamy dalej w tym 8 rozdziale, tu pierwsze zdanie przeczytałem z 1 wiersza jego, że wtedy właśnie zaczęło się wielkie prześladowanie Kościoła w Jerozolimie i dlatego wszyscy z wyjątkiem apostołów rozpierzchli się po całym terenie Judei i Samarii. A więc Saul, Ten młody człowiek Saul spowodował, rozpoczął, zainicjował, zainspirował i wsparł swoim autorytetem faryzeusza to wielkie prześladowanie. To był jego życiowy cel. Taki cel sobie wyznaczył. Był na tyle okrutny w swoim działaniu, że bano się go bardzo. Był znany jako krwiożerczy człowiek, ten, który dla swojej idei tak wyznaczonej jest w stanie zniszczyć i zamordować wszystkich. 9 wiersz, kontynuując opis tej determinacji Saula w jego działaniu, 9 rozdział, przepraszam, mówi w 1 wierszu tak. Saul wciąż płonął gniewem i groził śmiercią uczniom Pana. Jak daleko zaszedł w tym prześladowaniu? Poszedł do arcykapłana i prosił go o listy do synagog w Damaszku. Gdzie Damaszek? Aż tam rozszerzył swoją działalność, aby mógł uwięzić i sprowadzić do Jerozolimy wyznawców Jezusa, których tam znajdzie, tak mężczyzn, jak i kobiety. Po co? Żeby ich unicestwić, żeby ich zniszczyć. I tak jak powiedziałem, wydawałoby się, że to jest już jedyny, nieodwracalny i niezmienny cel życia młodego Saula z Tarsu. Bano się go, jak powiedziałem, i na pewno nie możemy powiedzieć, że darzono go szacunkiem, bo czasami można pomylić dwa zjawiska, szacunek i respekt. To są dwa różne zjawiska, to nie jest to samo. Respekt wynika ze strachu, z bojaźni, natomiast szacunek z oceny. A więc darzono go respektem, ale nie szacunkiem za jego bardzo agresywne zachowanie w stosunku do naśladowców Chrystusa. No i tak jak powiedziałem, wydawałoby się, że w życiu tego człowieka już się nic nie zmieni, że jest niezmienny, że jest na tyle zdeterminowany, że tak będzie trwał, więcej będzie doskonalił swoje rzemiosło prześladowcy innowierców. Ale przyszedł w jego życiu pewien dzień. Możemy nawet mówić, że był to moment w jego życiu, gdzie wszystko, co dotychczas właśnie na tym swoim przekonaniu zbudował, co stanowiło jego wartość, co stanowiło sprężynę napędową jego dotychczasowego życia, można powiedzieć, legło w gruzach. Zrozumiał, że cały swój czas, całą swoją energię, cały swój zapał, no i powiedzmy to, dobre chęci, bo on chciał dobrze czynić, rozumiał, że tak postępując czyni przysługę Bogu. I wtedy zrozumiał, że to wszystko skierował w złą stronę, że powinien diametralnie zmienić swoje życie. Bo oto czytaliśmy, że ten Saul, młody Saul, tak dalece zaangażował się w swoją działalność i na tyle odczuwał swoją powinność tego działania, że udał się do Damaszku, aby tam szukać wyznawców Chrystusa i ich prześladować, i ich niszczyć. I właśnie w tej drodze zaszła bardzo znamienna okoliczność. Bo oto czytamy, począwszy od 3 wiersza 9 rozdziału, w którym już ostatnio zatrzymaliśmy naszą uwagę. W drodze do Damaszku, gdy był już blisko miasta, a więc już wydawało się, że cel jego bliski osiągnięcia, wydarzyło się coś niezwykłego. Oślepiło go nagle światło z nieba. Także upadł na ziemię i wtedy usłyszał głos. Saulu, Saulu, dlaczego mnie prześladujesz? Kto ty jesteś, Panie? Zapytał. Ja jestem Jezus, którego prześladujesz. Wtedy dopiero Saul zrozumiał to, co wcześniej powiedzieliśmy, że nie tak miał swoje życie ukierunkować. Nie tak miał zużyć swe młode siły. Nie tak miał zaangażować swoją gorliwość. Nie w tą stronę. Że trzeba było całkowicie z tej drogi, którą sobie obrał, zejść i wstąpić na zupełnie inną drogę. I to uczynił. Ale co, tak się wydaje, on od razu się zmienił, to już nagle przestał być ten Saul i nagle już był ten, później już znany nam doskonale, apostoł Paweł? Nie, to nie tak nastąpiło. Zmiana w sposobie myślenia, tak, owszem, ale zmiana w sposobie działania, to wymagało czasu. I bynajmniej nie tylko samego czasu, bo tu nie czas grał rolę, ale to, czym ten czas wypełnił. Musiało minąć wiele czasu, zanim stał się tym, o którym myślimy dzisiaj z tak wielkim szacunkiem. Ten, który jest wzorem. Ten, który jest tym człowiekiem, od którego chcemy ten wzór czerpać w stopniu zaangażowania dla sprawy Chrystusa. Ale tak jak powiedziałem, nie czas tu odegrał rolę, ale aktywne wypełnienie tego czasu czynem. Ten człowiek zrozumiał. Oczywiście znowu w pewnym czasie to dochodziło to zrozumienie, jak trzeba zmienić swoje życie. Czym je wypełnić? Co czynić teraz na nowo, a czego nie czynić z tego, co dotychczas czynił? Aby jego życie stało się naprawdę życiem naśladowcy, a nie prześladowcy Chrystusa. I kiedy znalazł się wśród tych, których dotychczas prześladował, to też musiał minąć pewien czas, aby oni uwierzyli w to, że to już nie jest ten sam Saul, że to już nie jest ten ich prześladowca, ten, który napawał ich przerażeniem i trwogą, ale że przyszedł do nich brat w Chrystusie. Ten, który również zdeklarował, że od dzisiaj ja już nie będę prześladował, ale naśladował mojego mistrza Chrystusa. Jak to naśladowanie przebiegało? Intensywnie. To jest człowiek, który zrozumiał sens słowa poświęcenie. Sens słowa naśladowca Chrystusa. On wypełnił swoje życie takimi czynami, taką pracą przede wszystkim sam w sobie. On owszem wykonywał również ogromną pracę w stosunku do innych, ale tę najważniejszą pracę on wykonał w stosunku do siebie. Na tyle, że stał się zupełnie innym człowiekiem. Stał się człowiekiem, którego ci, którzy wcześniej znali go jako Saula z Tarsu, nie poznaliby. Powiedzieliby, no tak, na wygląd ten sam, ale to nie jest ten sam człowiek. A on też na tyle się zdystansował do swojego dotychczasowego życia, drodzy, że kiedy znalazł się w środowisku greckim, a że był niewielkiego wzrostu, otrzymał przezwisko Mały, bo Paweł tyle oznacza. Ten Paweł nie jest taki mały, ale twoje imię jest Mały, tak? Grecy przezwali go Mały i on wolał to swoje przezwisko przyjąć jako własne imię, może i dlatego, że zrozumiał, że wydawało mu się, że był wielki, a jednak jest mały. I od tego czasu już nigdy nie przedstawiał się, kiedy czytamy listy jego napisane, pisze do was Saul z Tarsu. Pisze do was Paweł, Mały. Sługa Jezusa Chrystusa. I oto popatrzmy na skutek tych wielkich działań, jakie on podjął w stosunku do siebie. Tych wielkich przemian, jakie nastąpiły w jego sercu, w jego umyśle, w jego charakterze, w jego sposobie życia, w jego sposobie odnoszenia się do innych. Popatrzmy, co on napisał o sobie, pisząc już później listy. Do braci w Filipii w 3 rozdziale swojego listu, a 7 i 8 wierszu pisze o tych zmianach, jakie w nim zaszły. To, co przedtem uważałem za korzyść, teraz dzięki Chrystusowi uznałem za stratę. Przedtem wydawało mi się, że byłem wielki. Dzisiaj jestem mały. I dalej mówi: tak, nawet więcej, wszystko uważam za stratę wobec najwyższej wartości, jaką jest poznanie mojego Pana Chrystusa Jezusa. Wszystko rzuciłem i uznałem za śmiecie, aby zyskać Chrystusa. Tą wielkość, przecież był faryzeuszem, był człowiekiem wysoko wykształconym. Mógł zdobyć wielką pozycję, mógł zdobyć sławę, a pewnie i z tym związane pieniądze. To wszystko, pisze, uznałem za śmiecie dla poznania i zyskania Chrystusa. W tym samym liście do Filipian, ale już w 4 rozdziale, zwróćmy uwagę, co napisał w wierszu 12 i 13. Oceniając to, co powiedział, że wszystko uznał za śmiecie, za niepotrzebne, za nieistotne w tej służbie dla Chrystusa. Napisał tak: umiem się ograniczać, umiem też żyć w dostatku. Poznałem tajemnicę, jak żyć w każdej sytuacji. Jeść dosyta, głód znosić, mieć wiele i nie mieć nic. Wszystko mogę dzięki Chrystusowi, który mnie umacnia. No i drodzy, chciałbym teraz zwrócić uwagę na 3 rozdział, tu znowu wrócić, ale na wiersz 17. Słowa, które gdyby tylko wyrwać z kontekstu i je tylko zacytować, nie omawiając tej wielkiej postaci, nie znając jego życia, nie znając jego osiągnięć, nie znając, no posłuszmy się tym słowem, jego wielkiej charyzmy, jaką osiągnął w swoim sposobie życia i bycia i wielkiego wpływu, jaki miał na innych, ale nie z tego powodu, że był może bogaty, że był elokwentny, że był piękny. Tu nie o to chodziło. Dzisiaj często ludzie oceniają drugich po ich sposobie ubierania się, a może to często jest związane z zasobnością kieszeni tych ludzi. I zwróćmy uwagę, że w dzisiejszym świecie, jeżeli ktoś jest bogaty, to nikt się już go nie pyta, kim ty jesteś, jaki ty jesteś, co ty sobą reprezentujesz jako człowiek. Ale pieniądz decyduje. Bogaci zostają władcami tego świata, niekoniecznie będąc ludźmi dobrymi, a nawet możemy powiedzieć, że niekoniecznie często będąc ludźmi mądrymi. Pieniądz zawładnął dzisiejszym światem. Apostoł Paweł to wszystko odrzucił. Mówi, że uznał to za śmiecie, tylko aby zyskać Chrystusa. I teraz co mówi w tym 17 wierszu? Trzeciego rozdziału tego wiersza do Filipian? Bracia, starajcie się mnie naśladować. Ktoś powie, to ty mówisz, że on tak wielce się zmienił? Jeżeli innych nawołuje, żeby stać się jego naśladowcami, czy ktoś zdobyłby się tu na odwagę, wstał i powiedział, naśladujcie mnie, a wszystko będzie dobrze. Pewnie by się nikt nie zdecydował z nas. A jeżeli, to byśmy go posądzili, że niekoniecznie ma z pokorą po drodze. Ale apostoł Paweł to napisał. Bracia, starajcie się mnie naśladować i bierzcie za wzór tych, którzy postępują tak jak ja. Ale dalej mówi, na ile ja naśladowcą Chrystusa. Tak, w tym zakresie. Bierzcie mnie za wzór, na ile ja naśladowcą Chrystusa. No właśnie. Apostoł Paweł był tym człowiekiem, który zrozumiał, co trzeba czynić, jak trzeba żyć, aby stać się prawdziwym naśladowcą Chrystusa. I on to czynił. I on tak żył. I on stał się tym wielkim wzorem po naszym Mistrzu Jezusie Chrystusie. Jak żyć i jak postępować. On zrozumiał, drodzy, że prawda, że Ewangelia naprawdę przyjęta do serca i umysłu i naprawdę wprowadzona w czyn, bo można znać, można wiedzieć, można przytakiwać głową, ale niekoniecznie przytakiwać sercem. I wtedy, pomimo że znasz, pomimo że wiesz, nie jesteś prawdziwym naśladowcą Chrystusa. Tą Ewangelię trzeba wprowadzić w czyn. O, jakże nam jeszcze daleko do tego wzoru Pana Jezusa Chrystusa, ale i do tego, który takim prawdziwym naśladowcą się stał. Bo zrozumiał, że naprawdę przyjęta i zastosowana prawda, Słowo Boże, Ewangelia, może stać się tym czynnikiem, który zmienia. I to nie na gorsze, ale na lepsze. I oto teraz, drodzy, po tym, no ktoś powie, przydługawym wstępie, dopiero przejdziemy do sedna naszych rozważań, a więc tej historii, którą chciałem tutaj wam wszystkim, drodzy, przedstawić. Jaka to historia? Otóż w swojej gorliwości, w swoim naśladowaniu Chrystusa sam apostoł Paweł stał się obiektem prześladowań. Stał się podobnie, jak on wcześniej czynił, więźniem dla imienia Chrystusowego. W latach 61 do 63 naszej ery apostoł Paweł, oskarżony o działalność wywrotową przeciwko państwu rzymskiemu, bo przypominamy sobie, że w tym czasie Jerozolima była pod okupacją rzymską, został jako głosiciel Chrystusa oskarżony, że działa wywrotowo przeciwko państwu. O, niektórzy to znają. Wczoraj zamieniłem parę słów z bratem Wowkiem. On mi mówił, że on był na Syberii. On tam nie był dlatego, że mu się podobała Syberia i chciał ją zwiedzić. On był tam za to, że zna Chrystusa. W tym państwie nie wolno było się znać i przyjaźnić z Chrystusem. Trzeba było znać i przyjaźnić się z innym panem, z Leninem. Kto chciał znać Chrystusa, cierpiał. I podobnie było w Imperium Rzymskim. Apostoł Paweł znalazł się w więzieniu. Ale jako że był obywatelem rzymskim, takie obywatelstwo posiadał, szczególnie też go potraktowano pomimo, że był Żydem. On jako obywatel rzymski posiadał pewne prawo, które nakazywało, aby jego sprawa została osobiście rozpatrzona przez Cezara. I kiedy został w Jerozolimie aresztowany, następnie został przewieziony na podstawie tego jego przywileju, jaki posiadał, do Rzymu, aby tam oczekiwał na rozprawę przed Cezarem. Ale drodzy, w tej podróży, bo apostoł Paweł nigdy nie zaprzestawał być tym cudownym naśladowcą Jezusa Chrystusa w każdych okolicznościach. A więc będąc już tym więźniem, przewożonym okrętem do Rzymu, też dał się poznać jako wspaniały człowiek. Docenione to zostało przez dowódcę roty, która go pilnowała, i kiedy przybyli do Rzymu, w sposób szczególny został potraktowany. Czytamy o tym w 28 rozdziale Dziejów Apostolskich. 16 wiersz mówi nam tak. Po przybyciu do Rzymu pozwolono Pawłowi zamieszkać w prywatnej kwaterze, ale pod strażą jednego żołnierza. Czyli nie był osadzony w więzieniu, ale zastosowano wobec niego tak zwany areszt domowy. Mieszkał w wynajętej kwaterze i był pilnowany przez żołnierza. Ale co to oznaczało w praktyce? Wiersz 30 i 31 tego samego rozdziału mówią. Przez 2 lata Paweł pozostał w wynajętym mieszkaniu i przyjmował wszystkich, którzy do niego przychodzili. Miał pewną swobodę zastosowaną, sam nie mogąc tego mieszkania opuszczać. Śmiało też i bez żadnych przeszkód głosił im Królestwo Boże i nauczał o Panu Jezusie Chrystusie. Dlaczego o tym wszystkim mówię? Dlaczego tą szczególną sytuację tutaj eksponuję? Bo oto w tej szczególnej sytuacji zaistniało kolejne dziwne wydarzenie. Jako że mógł się do niego, jak czytaliśmy, każdy dostać i każdego mógł przyjąć, pewnego dnia przed apostołem Pawłem zjawił się młody człowiek, poganin z okolicznych pogańskich narodów. Przedstawił się, jego imię było Onezym. Wyjaśnił apostołowi Pawłowi, że jest zbiegłym niewolnikiem. Od kogo uciekł? Od Filemona. Kiedy to powiedział, a kiedy jeszcze powiedział, że ten Filemon mieszka w Kolosach, apostoł Paweł już doskonale wiedział, o którym Filemonie jest mowa. Filemon był jednym z nielicznych bogaczy rzymskich, panów rzymskich, który przyjął w tym czasie Chrystusa. Był bogatym człowiekiem, mającym potężny swój dom w Kolosach. W tym domu zbierała się miejscowa społeczność chrześcijan, tam istniał zbór chrześcijański. No i w tym domu, powiecie o dziwo, ale tak było, byli również niewolnicy. Jakoś nam się te dwie myśli kłócą ze sobą. Filemon, chrześcijanin, naśladowca Chrystusa, no i w jego domu byli niewolnicy. Miał swoich niewolników, jednym z nich był Onezym. Ten, który uciekł z domu pana swego Filemona. Nie jedynie na ucieczce polegało przestępstwo tego młodego człowieka. Uciekając z domu Filemona, zabrał pewną sumę pieniędzy. Ta miała mu pomóc w jego losie tułacza i uciekiniera. No ale jak każde pieniądze, w którymś momencie się kończą. Jeżeli są wydawane, bo jeżeli ktoś trzyma, to pleśnieją. Ale on wydawał. I skończyły się te pieniądze. I ten młody człowiek zrozumiał, że też musi się zacząć w jego życiu jakiś nowy rozdział. W jakiej on był w ogóle sytuacji, ten człowiek, który trafił do apostoła Pawła? No był w sytuacji nieciekawej. Chcę wam powiedzieć, że prawo rzymskie bardzo surowo karało zbiegłych niewolników. W jaki sposób? Schwytany zbiegły niewolnik często był katowany do granic życia. Ten człowiek często był tak skatowany, tak zbiczowany, tak zmitrężony, że już nigdy nie wracał do stanu poprzedniego zdrowia, a nie powiem świetności, bo bym może przesadził, nie każdy w takim stanie był. Do poprzedniego zdrowia już rzadko kiedy wracał, często pozostawał już chorym, a może i nawet poturbowanym, a może nawet i inwalidą, na skutek tych ciężkich obrażeń, których doznawał w takich okolicznościach. I jak gdyby nie dosyć na tym, ten człowiek już był traktowany jak zwierzę. I tak niewolnicy byli w różny sposób traktowani. Ale w tym przypadku w szczególności taki człowiek był traktowany jak zwierzę. Na jego szyi była zakuta żelazna obręcz, ona miała świadczyć, że jest to niewolnik. Ale jeszcze pomimo tego na jego czole był wypalany znak, a była to litera F. Pierwsza litera łacińskiego słowa fugitivus, a to oznacza uciekinier, zbieg. Czyli ten człowiek był tak napiętnowany. I co jeszcze? Nigdy już nie mógł się sam jeden pokazać. Zawsze musiał być pilnowany, dozorowany. Gdyby ktoś spotkał człowieka w ten sposób oznaczonego, obręcz na szyi żelazna, litera F na czole i bez nadzoru, mógł go potraktować bez żadnych skutków prawnych jako powtórnego uciekiniera, a wtedy również bez tych skutków prawnych mógł go po prostu zabić. Taki był los zbiegłego niewolnika. No i Onezym wiedział o tym, co uczynił i jaki los go ewentualnie czeka. No a przecież w jego życiu brakło środków, aby to życie kontynuować. Brakło pieniędzy, jakąś tam ilość zabrał od swojego pana, ukradł, powiedzmy to wyraźnie. No i teraz musiał znaleźć sposób na dalsze życie, na dalsze kontynuowanie losu zaszczutego, poszukiwanego uciekiniera. Mógł zacząć kraść. Ale to jedynie powodowało, że wzmagała się możliwość, że zostanie przy tym swoim fachu złodziejskim złapany, a wtedy, kiedy zostanie odkryte, że jeszcze jest dodatkowo niewolnikiem, to pewnie i kara będzie, chociaż ja wiem, czy można mówić, że mogła być jeszcze jakaś sroższa kara. W takim losie, jaki opisaliśmy, pewnie łagodniejszą karą była od razu śmierć. No i wiedząc o tym wszystkim, młody Onezym odnajduje w 1,5-milionowym już wówczas Rzymie, tak wielkim miastem był Rzym w tym czasie, apostoła Pawła. Pewnie skłonni bylibyście zapytać, skąd Onezym znał apostoła Pawła. Nie wiem. Jedynie może przypuszczenie tu powstać, ale to jest tylko i wyłącznie przypuszczenie. Bo Biblia też o tym nam nic nie mówi, aby apostoł Paweł kiedykolwiek odwiedził zbór w Kolosach. Opisane są jego podróże po innych zborach i odwiedziny, natomiast o Kolosach Biblia milczy, aby apostoł Paweł tam był. Ale przecież mamy list i jego jeden tekst odczytaliśmy, przypominam, że był to 3:11. I teraz chyba pomału zaczynacie kojarzyć, dlaczego ten wiersz odczytałem, a przypominacie sobie, że tam było powiedziane między innymi, że nie ma w Chrystusie niewolnika i wolnego, murzyna i białego, bogatego i biednego, mądrego, no głupiego, to by była sprawa dyskusyjna, czy są tu głupi. W każdym bądź razie jest przypuszczenie, że apostoł Paweł mógł również być w Kolosach. Mógł znaleźć się w domu Filemona, bo on tego Filemona znał. Z tego wynika, że za chwilę będziemy czytali pewien list. I w związku z tym Onezym mógł widzieć apostoła Pawła, mógł go słyszeć i mógł go w jakiś sposób znać. Jest faktem natomiast, że odszukał w tym, tak jak już powiedziałem, 1,5-milionowym Rzymie apostoła Pawła i oto teraz stanął przed jego obliczem. Pewnie przestraszony tym wszystkim, co się zaczęło dziać, pewnie dopiero teraz przemyślającym to wszystko, co uczynił, no a teraz wracać było strach, bo prawo rzymskie pozostawało prawem rzymskim. Spróbujmy sobie wyobrazić te błagalne spojrzenie tego młodego człowieka. No gdzie miał pójść? Do pierwszego lepszego Rzymianina i zostać oddany w ręce pretorian, którzy doprowadziliby go przed oblicze sądu, albo pewnie jeszcze wcześniej jakiegoś samosądu dokonali, bo i to było możliwe. No gdzie miał pójść? Poszedł do tego, którego cenił jako szlachetnego człowieka, do apostoła Pawła. No i jak sobie wyobrazić, że kiedy ten młody człowiek przed jego obliczem stanął, wpatrzony w niego jak w obraz, ratuj, pomóż, znalazłem się w ciężkiej sytuacji. To co, to apostoł Paweł powiedział, nie, idź, ja sam jestem też w ciężkiej sytuacji, nic nie jestem w stanie dla Ciebie zrobić. O, to pewnie byłby wielki zawód dla tego człowieka, który przecież, tak jak powiedziałem, w tym ogromnym mieście odszukał tego jedynego, w którym widział jakiś ratunek i widział jakąś pomoc. A jako, że trudno nam sobie taką sytuację wyobrazić, że ten apostoł Paweł by go oddalił od siebie, no to nie wyobrażajmy sobie tego, bo tak nie było. Onezym został z apostołem Pawłem. I wydaje się, że nawiązała się między nimi szczególna nić porozumienia. Ze strony Onezyma ogromna wdzięczność. Bo to w jakiś sposób, pewnie nie do końca rozwiązywało jego problem, ale w jakiś sposób na ten czas łagodziło ten problem. Może tak to nazwijmy. Natomiast apostoł Paweł zauważył w nim bardzo szlachetny i bystry umysł i bardzo wierne i oddane serce. Rzymianie często sprowadzali do siebie niewolników z okolicznych podbitych narodów i oczywiście nie brali wszystkich tak jak idzie, tylko wybierali. Jakich wybierali? Bardzo silnych i zdrowych, to pierwsza kategoria, to ci, którzy mieli fizycznie rozbudowywać Imperium Rzymskie, ale też bardzo zdolnych i inteligentnych młodych ludzi, którzy mieli w różny inny sposób, pracując jako urzędnicy, pomocniczy, również pomóc w rozbudowywaniu Imperium Rzymskiego. Zdaje się, że Onezym był właśnie takim młodym, bystrym, bardzo inteligentnym człowiekiem. No i drodzy, ja nie myślę, żeby społeczność z apostołem Pawłem polegała na tym, że tam podaj, pozamiataj, przynieś, wynieś. Nie. Wydaje się i tak zdają się wskazywać te opisy, które mamy, one są, nie są zbyt obfite, ale jednak to, w jaki sposób apostoł Paweł zaczął się wyrażać o tym, że Onezymie, zdają się pokazywać, że apostoł Paweł pokochał tego młodego człowieka jak własnego syna. I odwrotnie, Onezym w opiekuńczym, wspaniałym, charyzmatycznym apostole Pawle dostrzegł osobę bliską, którą zaczął traktować jak swojego ojca. Nie tylko fizycznego, ale przede wszystkim duchowego. Bo wydaje się, że apostoł Paweł temu młodemu człowiekowi nakreślił swoją historię życia. Kiedy był też młodym człowiekiem poszukującym celu w swoim życiu, poszukującym właściwej drogi życiowej. I kiedy znalazł tę drogę, spotykając na swojej drodze życia Jezusa. Kiedy pokochał Go, kiedy zrozumiał, że warto dla Niego żyć, kiedy zrozumiał, co trzeba zrobić, aby żyć dla Chrystusa. Kiedy pokazał mu, jak jego życie się diametralnie zmieniło. Stało się innym, nowym życiem, dla którego poświęcił całą resztę swojego czasu, swoich sił i swojego jestestwa. Teraz oto stając przed faktem zakończenia swojego życia. I zdaje się, że ten młody Onezym również, poznając tę cudowną historię, pokochał Jezusa Chrystusa. Do tego stopnia, że przyszedł taki moment i przyszedł taki dzień, że młody Onezym postanowił również, tak jak apostoł Paweł, oddać swoje życie Chrystusowi. I oto nastąpiła rzecz cudowna. Zbiegły, poszukiwany i zaszczuty niewolnik stał się poprzez swoje poświęcenie uczestnikiem stanu królewskiego. Apostoł Paweł pisze o tych, którzy w tym czasie poświęcili swoje życie Jezusowi Chrystusowi i wiernie w nim trwali. Wy jesteście królewskim kapłaństwem. Oto niewolnik stał się kandydatem na króla. Rzecz dziwna. Oto niewolnik stał się przed Chrystusem równy z tym, który tam w Kolosach został jako jego Pan. Jako ten, który również się deklarował być takim samym poświęconym dla Chrystusa bratem. O Filemonie w tej chwili mówię. No i drodzy, skracając, dobrze było Onezymowi z apostołem Pawłem. Ale tak jak powiedziałem, ten stan nie dokańczał problemu, w jakim znalazł się Onezym. No bo oto przed Chrystusem tak, nowy stan. Przed apostołem Pawłem też, teraz jego brat w Chrystusie. Ale przed prawem rzymskim nadal uciekinier i zbiegły niewolnik. A tam w Kolosach został jego pan, Filemon. Poszkodowany, okradziony, urażona jego godność jako pana, że ten niewolnik go jednak opuścił, zlekceważył, że przecież czegoś tam nie docenił z jego strony, buntując się i uciekając, bo przecież nie uciekał z tego powodu, że mu tam było dobrze, tylko musiało być i ze strony Filemona jakieś oznaki niewłaściwego postępowania, że ten młody, zbuntowany Onezym jednak postanowił uciec, zaryzykować swoje życie, zaryzykować cierpieniem, zaryzykować tułaczką i jednak uciec od tego Filemona. Sprawa wymagała uregulowania. I oto powstała pewna okoliczność. W zborze w Kolosach zaistniało pewne nieporozumienie, zaistniała pewna zadra, że tak nazwę to, gdzie należało tą sprawę wyjaśnić. Apostoł Paweł, jako ten, który nadzorował pracę wszystkich zborów, uważał, że powinien tą sprawę wesprzeć swoim autorytetem. W związku z czym pisze list do zboru w Kolosach. Z trzeciego jego rozdziału odczytaliśmy, tak jak przypominam, na początku 11 wiersz. To część tego listu, który apostoł Paweł w tym czasie i zainspirowany tą sytuacją napisał. Dysponuje swojego młodego, innego przyjaciela imieniem Tychikus. Ten list mu wręcza i poleca przejść z tym listem do Kolosów i zanieść go do tamtejszej społeczności. Ale wykorzystuje jeszcze tę okoliczność w innym celu. Pisze drugi list. List do Filemona. Osobisty list do Filemona. Ten drugi list wręcza Onezymowi i razem z Tychikusem wyprawia Onezyma w drogę. I teraz, drodzy, nastaje próba dla Onezyma. No dobrze mu było z apostołem Pawłem. Tak jak tej małej roślince w tej szklarni, w cieplarni. Tam ni mrozu, ni wiatrów. Wszystko regulowane, wszystko na właściwym miejscu. Tak jak my, kiedy byliśmy dziećmi, byliśmy pod opieką naszych rodziców. Tam mieliśmy ten dostatek, spokój, ciepło, pewność. Niczego nam nie brakowało. Byli nasi kochani rodzice. Potem przyszedł moment, pewnie Łukasz taki moment i Sylwia przeżywają, kiedy trzeba być z tej szklarni wysadzonym. Tam trzeba już zacząć własne życie. Własne decyzje podejmować. Nie zawsze one są dobre. Czasami trzeba gorycz porażki znieść. Niepowodzenia, zawodu, oczekiwania, odwlekania, straty. No ale też bywają sukcesy. Nie martw się, Łukasz, że tylko takie sytuacje będą. No i właśnie tutaj dla Onezyma próba jego wiary. No, on mógł się deklarować, tak, ja teraz będę wierny Chrystusowi. Będę wiernie trwał w swoim poświęceniu. No tak, przy boku apostoła Pawła to było o wiele łatwiejsze. Ale teraz Onezymie musisz dowieść, czy rzeczywiście zaufałeś Chrystusowi? Czy rzeczywiście przyjąłeś jego kierownictwo? Czy rzeczywiście jesteś gotowy wszystko to przyjąć, co Chrystus ma dla ciebie? Czy jesteś gotów zaufać Chrystusowi, że to, co się zdarzy teraz na skutek tej sytuacji nowej, będzie tylko i wyłącznie tym, co Bóg uzna za słuszne i dopuści na ciebie? Czy jesteś gotów to przyjąć? O, ta podróż nie trwała tak krótko jak nasza. No, wsiedliśmy w samochodziki, w pociągi i już tu jesteśmy tyle kilometrów dalej. Oni musieli to przeważnie przebyć na piechotę, to pewnie zajęło im dłuższy czas, a może i noce jakieś były. No i wtedy szczególny nacisk na Onezyma: uciekaj, nie idź tam. Tam czekają cię nieprzyjemne chwile. Ale z drugiej strony, no przecież poświęciłem się Bogu, no przecież gdzie moja ufność, gdzie moja wiara, gdzie moje zaufanie? Muszę tam iść, muszę przyjąć to, co Pan ma dla mnie przygotowane. No i doszedł. Razem z Tychikusem doszli do Kolosów. I spróbujmy sobie wyobrazić tę sytuację. Co musiało się dziać w tym domu Filemona, kiedy oto służba donosi Filemonowi, zbliża się dwóch mężczyzn do tego domu, a kiedy już przyszli bliżej, rozpoznają. Jednym z nich jest, o dziwo, Onezym. Sam wraca. No jeszcze z początku myślał, a może go prowadzi, któryś go złapał i teraz go doprowadza z powrotem do Filemona. Ale kiedy już przyszli bliżej, ja nie wiem, czy znali wcześniej Tychikusa, czy on im się przedstawił jako współbrat i jako sługa współpracujący z apostołem Pawłem, no więc tym bardziej ogromne zdziwienie. Skąd Tychikus, młody współpracownik apostoła Pawła, no i skąd przy nim Onezym przy jego boku? Ani związany, ani skuty kajdanami, idzie dobrowolnie, sam, razem z Tychikusem. Przedziwna sytuacja. I ja nie myślę, żeby Onezym wkroczył takim dumnym krokiem na dziedziniec tego domu i kiedy Filemon wyszedł naprzeciwko, kiedy Tychikus przekazał pozdrowienia od apostoła Pawła i wręczył list dla zboru w Kolosach, to teraz Onezym wyciąga swój i mówi: masz, a tu jeszcze jeden od apostoła Pawła. Myślę, że ogromna pokora go cechowała. Ja myślę, że nawet on upadł na kolana przed swoim panem, pokornie pochylając głowę i wręczając, nie śmiąc mu spojrzeć w oczy, list od apostoła Pawła. Zwyciężył w tej próbie. Prawda go zmieniła. Apostoł Paweł mógł jeszcze raz się przekonać, że prawda zmienia w dobrym kierunku. No ale zaczyna się próba dla trzeciej postaci tego obrazu. Tą postacią jest Filemon. Jak postąpi Filemon? Bo to przecież i urażona ambicja, pan, władca życia tego młodego człowieka. Inni patrzą, przecież jeszcze inni niewolnicy obok. Jak on postąpi? Co on zrobi? No a z drugiej strony walka z myślami. Przecież ja zdeklarowałem się być chrześcijaninem. Ja zdeklarowałem się być z Chrystusem, ten, który dobrowolnie poddał się zniewoleniu, cierpieniu, śmierci. A co, ja mam teraz się stać tym wielkim panem i tym krwiożerczym panem, który mi teraz go tutaj w kajdany ubiczować i z powrotem na właściwe miejsce, do lochu. No właśnie, próba dla Filemona trzeciej postaci, która również zdeklarowała się być po stronie Chrystusa. Pewnie z wielkim zniecierpliwieniem otwiera list, który przekazał mu Onezym. My mamy ten list również zapisany. Możemy jak gdyby przez ramię spojrzeć Filemonowi do tego listu i również go przeczytać, co apostoł Paweł mu tam w tym liście napisał, w tym szczególnym liście, który przyniósł Onezym. I czytamy. Paweł uwięziony za sprawę Chrystusa Jezusa i brat Tymoteusz do swego ukochanego współpracownika Filemona. Do siostry Api, do towarzysza walki Archippa i do wspólnoty wierzących, która zbiera się w Filemonie w twoim domu. Pozdrowienia. Niech Bóg nasz, Ojciec i Pan Jezus Chrystus obdarza was łaską i pokojem. No i teraz, co pisze dalej apostoł Paweł do Filemona? Mistrz słowa, mistrz dyplomacji, bo takiej musiał tu użyć, pisząc ten szczególny list. Zawsze dziękuję mojemu Bogu, kiedy modlę się za ciebie, pisze do Filemona. Słyszę bowiem o twojej miłości do wszystkich wierzących i o twojej wierności dla Pana Jezusa. Imię Filemon oznacza miłosierny. No i apostoł Paweł teraz pisze: Filemonie, ja wiem, że ty nie jesteś tylko z imienia Filemonem. Tak troszkę między wierszami teraz czytamy. Ale słyszałem tam w Rzymie, popatrz jak daleko jestem, ja słyszałem, że to nie jest tylko imię, że ty jesteś miłosierny. Ty naprawdę jesteś miłosierny. Ta wiadomość dotarła aż do Rzymu. Słyszałem o twojej wielkiej miłości do wierzących. No a tu przed tobą teraz na kolanach następny wierzący, twój brat w Chrystusie. Pierwsza sugestia, co zrobisz? Jak się zachowasz? Wierzący, twój brat przed tobą, już nie taki niewolnik, ale tu za chwilę jeszcze będziemy dalej te słowa czytać. No i pisze dalej, modlę się o to, aby wspólna wiara, twoja i nasza, pomogła nam zrozumieć, jak wiele dobrego zawdzięczamy Chrystusowi. Wspólna nasza wiara, twoja i nasza. Teraz porównaj, Filemonie, czy to jest ta sama wiara? Czy nasza jest może inna, a twoja inna? Czy my wierzymy inaczej, a ty inaczej? Rozeznaj, czy twoja wiara również powinna być taka jak nasza? I pisze dalej, jakże wielką radość i przyjemność sprawiłeś mi, bracie, swoją miłością, którą okazujesz wierzącym dla pokrzepienia serc. Jeszcze raz apostoł Paweł to podkreśla. To jest twoja szczególna rola i twoja szczególna łaska, jaką posiadasz. Miłość do wierzących. Tam na kolanach dalej Onezym przed nim. No i teraz już do sprawy przystępuje apostoł Paweł. To były słowa dyplomacji. Mam pełne prawo nakazać ci w imieniu Chrystusa, co powinieneś robić. Jestem apostołem. Jestem tego, którego uznajesz jako szczególnego przedstawiciela Chrystusa, więc mógłbym ci nakazać, jeżeli deklarujesz się być Chrystusowy, jeżeli deklarujesz się być Jego naśladowcą, to powinieneś zrobić tak i tak. Tak mogłoby to zabrzmieć, ale co mówi apostoł? Lecz raczej proszę cię, ze względu na miłość, no tą, którą posiadasz. Ja, stary Paweł, obecnie więziony za sprawę Chrystusa Jezusa. Moja prośba dotyczy Onezyma, który tu w więzieniu stał się moim duchowym synem. Przewróciłem za daleko strony. No i teraz jedenasty wiersz mówi tak. Kiedyś nie miałeś z niego pożytku. Dlaczego apostoł Paweł tak pisze? Bo imię Onezym znaczy pożyteczny. Czyli takie imię zostało mu nadane. Onezym. Nie wiemy, jakie on miał imię, będąc jeszcze w ościennych narodach pogańskich. Sam Filemon prawdopodobnie nadał mu imię Onezym. Pożyteczny. No i pisze, i co, i miałeś pożytek z tego Onezyma? Był ci pożyteczny? Był ci niezbędny? W tym, co postanowiłeś czynić, stając się Chrystusowym naśladowcą? Czy ty, Filemonie, nadal potrzebujesz niewolników, żeby ci pomagali w twoim poświęceniu? Oni są ci naprawdę potrzebni? To jest właściwe? Co dalej praktykujesz? Zastanów się nad tym. Ale mówi, ale teraz dla ciebie i dla mnie jest on bardzo pożyteczny. Teraz naprawdę ci go przysyłam jako Onezyma. Jako bardzo inteligentnego, młodego, poświęconego, gorliwego brata w Chrystusie, już nie jako niewolnika. On ci jako niewolnik nie byłby pożyteczny w twoim poświęceniu, natomiast może się stać pożytecznym dla ciebie jako ten brat w Chrystusie. Posyłam ci go z powrotem jako człowieka drogiego memu sercu. Ja, apostoł Paweł, tak wysoko go oceniam. Oceń go i ty. I co mówi dalej? Miałem zamiar zatrzymać go przy sobie. Jest na tyle pożyteczny, jest na tyle wspaniałym młodym bratem, że chętnie ja, apostoł, zatrzymałbym go przy sobie. Aby mi zamiast ciebie pomagał, pisze do Filemona. Bo mógłbym ciebie poprosić, Filemonie. Przecież Być może, że tak było, że Filemon między innymi poznanie prawdy zawdzięczał apostołowi Pawłowi. Mówi więc, mogłem cię poprosić, żebyś mi pomógł tutaj w tej ciężkiej sytuacji, póki jestem w więzieniu za sprawę Ewangelii. Ale nie chciałem tego robić bez twojej zgody, przecież to twój niewolnik. Musiałem tą sprawę uregulować. Jeżeli będziesz uważał za słuszne, żeby mi go odesłać, to tak uczynisz. Ale tu chcę, aby była twoja zgoda. Aby twój dobry uczynek był dobrowolny, a nie wymuszony. Czyli nie możemy od kogoś wymagać czegoś, aby czynił poniewolnie, bo Bóg tego nie przyjmie. Żeby ktoś się poświęcił na siłę, żeby służył Bogu na siłę, żebyśmy go zmuszali do tego, nie. To musi być dobrowolna służba. Bóg ochotne serca miłuje. W innym miejscu mamy powiedziane. I teraz kolejna ciekawa sugestia, którą apostoł Paweł daje Filemonowi. A może dlatego straciłeś go na jakiś czas, aby go odzyskać na zawsze? No, zastanów się, Filemonie. Tak jak i ja, pisaliśmy o naszej wspólnej wierze. Przed chwilą ci pisałem, moja wiara jest taka sama jak twoja wiara, a ja wierzę, że w moim życiu przypadków nie ma. Pewnie i w twoim życiu też nie ma przypadków. Pewnie jesteś o tym przekonany. Więc jeżeli tak się stało i Pan na tą sytuację dopuścił, to pewnie miał w tym jakiś cel. Na jakiś czas straciłeś tak potrzebnego ci niewolnika. Straciłeś pieniądze z tym związane z jego ucieczką. Mówi, ale może to wszystko stało się dlatego, żebyś go teraz miał na zawsze? Co znaczy na zawsze? Miał żyć wiecznie i wiecznie tego niewolnika mieć? Nie. Tu apostoł Paweł odnosi się do innej sytuacji i mówi tak. I to nie jako niewolnika, ale kogoś cenniejszego niż niewolnik. Kochanego brata, jest on nim szczególnie dla mnie, o ileż więcej znaczyć on będzie dla ciebie jako człowiek i jako brat w wierze. Kolejna sugestia. Filemonie, macie teraz jeden cel. Ubiegacie się o to, aby razem z Panem być w niebie. No i co? I myślisz, że jak tam, jeżeli zwyciężycie, jeżeli tam razem się znajdziecie, to Onezym dalej tam będzie twoim niewolnikiem? A może będzie na odwrót? Może on będzie wyżej postawiony nad ciebie? Może Pan wyżej oceni jego umysł i serce, szczególnie serce poświęcone? Bo przecież mamy powiedziane, że gwiazda od gwiazdy różni się w jasności. Filemonie, przemyśl to wszystko, zanim podejmiesz odpowiednią decyzję. Tu znowu troszkę poczytałem między wierszami. Jeśli więc uważasz mnie za przyjaciela, przyjmij go jak mnie. To jest mój syn. Tak go umiłowałem jak syna, czyli przyjmij go jako część mnie. No i teraz odnosi się do tej pewnej sumy pieniędzy, które Onezym zabrał ze sobą. A jeżeli wyrządził ci jakąś szkodę lub jest ci coś winien, zapisz na mój rachunek. Ja, Paweł, kładę własnoręczny podpis na dowód, że zapłacę. Jeżeli, Filemonie, uważasz, że to była taka wielka strata dla ciebie, że musisz z powrotem te pieniądze otrzymać, jeżeli nie możesz uznać, że była to ofiara w tym celu, aby pozyskać brata w Chrystusie, to ja, stary apostoł Paweł, gdzieś tam jeszcze te swoje oszczędności mam, zapracowałem je własnymi rękoma, szyjąc namioty. Gwarantuję ci tu moim podpisem, że jeżeli uznasz, że rzeczywiście te pieniądze z powrotem muszą trafić do ciebie, ja je zapłacę. Pisał to nie wierząc, że Filemon do takiego wniosku dojdzie. Bo oto patrzmy, co dalej napisał. Nie muszę ci chyba przypominać, że jesteś mi winien całe swoje życie. I to jest sugestia, że prawdopodobnie apostoł Paweł zapoznał Filemona z Chrystusem, z prawdą i zmienił jego życie. Mógł je poświęcić dla Chrystusa, aby zdobyć życie wieczne. Niechże więc ciebie, bracie, wykorzystam za to dla sprawy pańskiej. Pokrzep moje serce, jak przystoi wyznawcy Chrystusa. Pokaż po raz kolejny, że prawda zmienia, że prawda uszlachetnia, że prawda podnosi, że prawda wyznacza nowy, wspanialszy cel. Pokaż i ty, że tak jest w twoim przypadku. Piszę do ciebie pewny, że mnie wysłuchasz. A wiem, że zrobisz jeszcze więcej niż to, o co cię proszę. Skąd ta pewność Pawła? No on był pewny, że rzeczywiście, jeżeli prawdę ktoś przyjmie, to ona go w gorszy stan nie wprawi, ale w lepszy. Że prawda uszlachetnia i zmienia. Jak postąpił Filemon? Nie wiemy. Nie ma już dalej napisane, co uczynił Filemon. Jedynie jest to przekonanie apostoła Pawła napisane, że wierzę, że uczynisz więcej niż cię proszę. A on go prosił tylko, żeby przyjął z powrotem Onezyma i nie był dla niego srogim. Żeby go umiłował jako brata w Chrystusie. Idziemy za tą pewnością apostoła Pawła, że Filemon rzeczywiście tak zrobił. Pewną nutkę optymizmu, że uczynił więcej, daje znaleziony zapis, pozabiblijny oczywiście, że oto w zborze w Berei, w tym słynnym zborze bereańskim, który słynie z takiego dociekania Słowa Bożego, opisanego w innym liście apostoła Pawła. W tym zborze w Berei mniej więcej właśnie w tym czasie pojawił się nowy brat imieniem Onezym. Został starszym tego zboru, biskupem i został jego przewodniczącym. A więc to daje nam nadzieję, że Filemon rzeczywiście postąpił więcej, aniżeli go prosił apostoł Paweł. Pewnie nie tylko uwolnił Onezyma, pewnie uwolnił też innych niewolników, których posiadał. Wtedy zrozumiał, że nie takie powinno być jego postępowanie i nie takie jego życie, chcąc być naśladowcą Chrystusa. A więc, drodzy, w naszych rozważaniach zauważyliśmy trzy postacie, trzy cudowne, wspaniałe postacie, których prawda zmieniła. Zmieniła ich dotychczasowe życie. Faryzeusza, krwiożerczego człowieka, niszczącego naśladowców Chrystusa, zmieniła w wielkiego jego apostoła. Zbuntowanego uciekiniera i niewolnika zmieniła w wielkiego, wolnego sługę pańskiego. I wielkiego i dumnego pana Filemona zmieniła we współczującego i miłującego brata w prawdzie. Są to dla nas przykłady, abyśmy i my czuwali nad tym i strzegli, aby nasze życie również zmieniało się w trakcie coraz bliższego poznawania Pana, poznawania Jego cudownej Ewangelii, czerpania z Jego Ducha i z Ducha tej Ewangelii, żebyśmy i nasze życie z dnia na dzień, z tygodnia na tydzień, z miesiąca na miesiąc, z roku na rok stawali coraz lepszym, coraz skuteczniejszym i pożyteczniejszym w służbie dla Pana. Tego z tych rozważań życzę drogim słuchaczom. Sam tego również pragnę i na tym kończę, dziękując za uwagę.